Jezus został już zauważony, określony, wstępnie jest bardzo radosny, podniosły i podkreśla też prawdę, że Duch Święty nieustannie podładza, umacnia, prowadzi. I dzięki waszym posłudze że karmi lud Boży. Dnia 23 stycznia 1973 roku z polecenia Ojca Świętego Pawła VI został wydany dekret rozpoczynający się od słów Imenenze Caritatis, mówiący o nieskończonej miłości Pana Boga do ludzi w Eucharystii. Ten dekret rozszerza możliwość przyjęcia po raz drugi Komunii Świętej w ciągu dnia, co było pewną nowością. Mówi także o możliwości udzielania Komunii Świętej pod obiema postaciami. Między innymi właśnie w tym dekrecie jest mowa także o nadzwyczajnych przeważach Komunii Świętej. W wielu diecezjach po wydaniu tego dekretu pojawiły się tacy szafarze, polegali księżą w rozdzielaniu Komunii Świętej. Wtedy, kiedy bardzo wielu wiernych było na mszy świętej, także pomagali w tej posłudze zanurzeniu Komunii Świętej chorym. W 1990 roku polski episkopat postanowił również wprowadzić instytucję nadzwyczajnych szafarzy. Niektóre diecezje uczyniły to już w tym samym roku, inne w kolejnych latach. Liczba nadzwyczajnych szafarzy ciągle rośnie. Jest znak czasu. Cieszy mnie bardzo fakt, że również i nasza diecezja dzisiaj przeżywa ten dzień, kiedy 42 mężczyzn zostaje tymi, którzy żyją Eucharystią i także pomagają innym żyć Eucharystią. W rozmowach z nadzwyczajnymi szafarzami, w czasie spotkań rekolekcyjnych, czy też odwiedzając parafię, dowiaduje się, że nie tylko szafarze pomagają rozdzielać Komunię Świętą w niedzielę czy święta podczas uroczystości, kiedy jest wielu wiernych i przystępują do stołu Pańskiego, nie tylko noszą do chorych Komunię Świętą w niedzielę, ale niektórzy mają praktykę pomocy, także udzielania chorym i w dzień powszedni. Jakże wdzięczni są za to ludzie chorzy i starsi, którzy wcześniej często bywali na mszy świętej, przyjmując Pana Jezusa do swojego serca i teraz dzięki nam, bracie, będą mogli go przyjmować również częściej w zaciszu swojego domu, a czasami także w szpitalu. Przecież to wy będziecie podawać chorym eucharystycznie. Będziecie zaspokajać ten głód w imieniu także Kościoła, ludziom zgłodniałym. Nie tylko tego chleba eucharystycznego, ale wszystko będziecie przynosić prawdziwą miłość ukrytą w Eucharystii. To w niej Pan okazuje nam nieskończoną miłość, karmiąc się tą miłością, przyjmując ją także my sami. Okazujemy miłość, wzrastamy w miłości. Tak jest też nasze zadanie. Wzrastać w miłości Bożej i także w miłości braterskiej. Warto przypomnieć, że misja nadzwyczajnego szafarza w Kościele to funkcja starożytna. Na początku istnienia Kościoła osoby świeckie zanosiły najświętszy sakrament chorób, a więc jest to powrót do początków Kościoła. Ktoś kiedyś zauważył, że od historycznego dnia Wielkiego Czwartku, kiedy w wieczerniku Pan Jezus, nasz boski odkupiciel, wraz ze swoimi uczniami sprawował pierwszą w dziejach świata Eucharystię, świat już nie jest taki sam. W naszych kościołach i kaplicach obecność Jezusa Eucharystycznego jest cicha i pokorna. Bóg w sposób cichy i pokorny czeka na na spotkanie, czeka na spojrzenie, na przyjęcie do serca, do eucharystycznej i rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Eucharystii odnoszą się też Jego słowa wypowiedziane do apostołów. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jestem z Wami. Jestem w tajemnicy Eucharystii, byśmy mogli to powiedzieć. Chociaż przez chrzest zostajemy wprowadzeni w stan przymierzny z Bogiem, którego możemy nazwać i nazywamy go naszym Ojcem, jednak często podobni jesteśmy do tego marnotrawnego syna, opuszczającego dom rodzinny i postanawiającego szukać szczęścia na własnym rynku. Nie trzeba nam chyba wskazywać na to, że opuszczenie domu Ojca następuje przez każdy grzech zrywający przyjaźń z Bogiem. Jednakże Syn Marnotrawny z dzisiejszej Ewangelii uczy nas również, w jaki sposób możemy powrócić do domu Ojca. Punktem wyjścia jest powiedzenie sobie prawdy. Nie zawsze przychodzi to łatwo. Stąd nieraz nawet przez długi czas trwamy w grzechu, nie mamy odwagi powiedzieć sobie, że droga grzechu nie przyniosła nam wcale szczęścia, którego na niej szukaliśmy. Trzeba sobie zatem jasno powiedzieć: zbłądziłem, muszę zawrócić ze złej drogi. Dobry Bóg wiedział o tym, że będziemy nieraz błądzić w naszym życiu. Dlatego zostawił w Kościele wielki dar, a mianowicie posługę jednania, która jest sprawowana w sakramencie pokuty. Dzięki niej dokonuje się nasze prawdziwe nawrócenie, przyjęcie do domu Ojca. Żeby jednak tak rzeczywiście się stało, musimy podjąć kilka poważnych aktów na wzór Syna Marnotrawnego. Uznał on najpierw swoją winę, następnie bolał o tym, że doprowadził do takiego przykrego stanu. Przez żal i mocne postanowienie poprawy winno się dokonać nasza wewnętrzna przemiana, metanoia, dzięki której zaczynamy myśleć, sądzić i układać swoje życie w zupełnie inny niż dotąd sposób. Oraz nastawiamy się na to, by przyjąć światłość i miłość Boga i na co dzień postępować zgodnie z Ewangelią. Z tego widzimy, że żal za grzech i mocne postanowienie poprawy nie mogą być tylko jakimś aktem zewnętrznym, wypowiedzeniem pewnej modlitewnej formuły, nie wprowadzającej na żadnej zmiany w naszym życiu. Z woli Chrystusa ma ten obowiązek wyznać nasze grzechy wobec Jego szafarza w sakramencie pokuty. Indywidualne i pełne wyznanie grzechów śmiertelnych w sakramencie pokuty oraz uzyskane następnie rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny środek pojednania wiernych z Bogiem i Kościołem. Chyba że niemożność fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. Są to jednak naprawdę wyjątkowe sytuacje. Wierni, którzy doszli do niego do zostania między dobrem a złem, mają obowiązek wyznać przynajmniej raz w roku wszystkie swoje grzechy. Prawdziwe nawrócenie zostaje dopełnione przez całe uczynienie, które wymaga nienastawienia szkody. Zawsze zaś żąda wypełnienia nałożonej pokuty oraz prawdy życia. Ci, którzy przez grzech śmiertelny znaleźli się poza wspólną miłością Bożą, w sakramencie pokuty powracają do życia tracili. Natomiast ci, którzy popełnili tylko grzechy powszechnie, przystępując do sakramentu pokuty, otrzymują wzmocnienie, aby osiągnąć pełną wolność w dzieci Bożych. Częste i właściwe korzystanie z tego sakramentu jest bardzo pożyteczne. Nawet wtedy, gdy mamy do wyznania jedynie grzechy powszechne. Postawa Marnotrawnego Syna z dzisiejszej Ewangelii jest też naszą drogą do ołtarza. Naszą drogą wzięcia w swoje ręce ciała Pańskiego. Do tej bliskości z Jezusem potrzeba czystości nie tylko naszych rąk, ale nade wszystko naszego serca opatrznościowo. Bóg dzisiaj w swoim słowie mówi nam o potrzebie bliskiej relacji z Ojcem. Bycia pod jednym dachem domu rodzinnego, świątyni parafialnej, to zakłada wolność od grzechu, walkę o świętość w życiu. To będzie trudny proces, ale możliwy dzięki sakramentowi pokuty i Eucharystii. W czasie naszej modlitwy w innym miejscu naszej diecezji dokonuje się również ciche spotkanie z tym, który był tak blisko Jezusa, ze świętym Józefem, który pielgrzymuje po naszej diecezji z nami wizerunku perskiego. Możemy powiedzieć, że nawiedza nas ten milczący Józef, ale zarazem słuchający Boga. Drodzy kandydaci, to będzie również wasza misja. Tak często milczeć i adorować Jezusa. W tabernakulu, na ołtarzu, w bursie, niosąc na swojej piersiach, w drodze do chorów, w puszce, w naczyniu liturgicznym, podczas udzielania komunii świętej, w monstrancji, w czasie adoracji. Ale to milczenie niech będzie waszym słuchaniem Jezusa. Niech to będzie dominujące w waszej postawie. Kardynał Robert Sarr, prefekt kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu. Można powiedzieć, że po Ojcu Świętym odpowiadający za życie liturgiczne Kościoła. Odwiedził również naszą ojczyznę i w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopane powiedział z nami jedyne słowa, które chciałbym wam dzisiaj również zadedykować. I wszystkim nam. Europa Zachodnia chce Ewangelii bez krzyża, bez potrzeby radykalnego nawrócenia. Właśnie z tego powodu Jezus umarł na krzyżu. Prawdziwe źródło poznania Boga nie może być zredukowane do bibliotek lub książek teologicznych, lecz musimy je czerpać ze stylu życia, który odznacza się modlitwą na kolanach, pobożnym udziałem w mszy świętej i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Bez osobistej i intymnej relacji z Panem w cichej modlitwie nie byłoby możliwe, aby naprawdę go poznać. Podobnie jak człowieka możemy poznać Boga, jeśli spędzamy z Nim czas, jeśli często i z należytą uwagą Go odwiedzamy i zwracając się w tak bardzo osobistej nucie do zebranych, powiedział: chciałbym was przekonać, że trzeba osadzić nasze chrześcijańskie życie na trzech filarach. Crux hostia et virgo. Krzyż, Eucharystia i Maryja Dziewica. Crux hostia et virgo. Chrześcijanin, który nie zasadza swojego życia na tych trzech filarach, nie jest odporny na porywczość dzisiejszego świata, który próbuje nas przekonać, że życie jest piękne tylko wtedy, gdy zostanie z niego wyeliminowany krzyż. Drodzy Panu, wchodząc w tajemnicę Eucharystii dzisiaj, musimy wejść, korzystając z krzyża, który jest krzyż naszego Pana. Nie możemy również nie zauważyć, że do bliskości z Jezusem prowadzi nas również nasza osobista więź z Maryją i świętymi Kościoła. Drodzy bracia kandydaci, na co dzień jesteście na pięknej drodze waszego życia. Może czasami trudnej, czasami bolesnej, ale pośród waszych małżonek, dzieci, bliskich, rodziców, rodzeństwa, pośród waszych sąsiadów i parafian. Dzisiaj dajecie świadectwo, że kto chce prawdziwie kochać, nie może tego uczynić bez Eucharystii. Dostrzegamy, że bez Eucharystii wiara jest mała, wiara jest słaba, nie jest zdolna do ofiary. Uczą nas tego święci Kościoły. Jeden z francuskich kapłanów zauważył, że człowiek żyjący z daną Eucharystii może być nawet bardzo serdeczny. Obecnie często się to spotyka, ale rzadko się zdarza, by kochał tak jak Jezus. A wy macie misję, zadanie. Kochać jak Jezus. Pytać się również Jezusa, jak to czynić. I to będzie wasz czas, waszej modlitwy, adoracji przed i po posłudze. Warto mieć ten czas. Już dzisiaj sobie w tym dniu również ten czas rezerwować, o ten czas dzisiaj czynić postanowić. Niech Maryja Matka Wcielonego Słowa, Matka Ziemi Wspierająca nas rodzinna i święty Józef, nawiedzający naszą diecezję, wypraszamy Wam potrzebne łaski i Boże błogosławieństwa, a ci, którym będziecie to niebie posługiwać.